W naszym programie Czas na wiadomości. Stanisław Kalemba pozostaje na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Posłowie odrzucili w głosowaniu wniosek PiS o wotum nieufności dla szefa resortu rolnictwa. Przed głosowaniem premier Donald Tusk bronił Stanisława Kalembę, twierdząc, że jest on dobrym, kompetentnym ministrem, który dba o interes rolników. Premier chwalił swojego ministra także za negocjacje w Brukseli nad kształtem i strukturą pomocy europejskich dla Polski. A to właśnie wynik negocjacji był najczęściej podnoszonym przez polityków PiS-u argumentem przemawiającym za koniecznością odwołania ministra. Podczas czwartkowej debaty poseł Robert Telus powiedział, że minister Stanisław Kalemba uzyskał mniej funduszy niż należało się Polakom.
Pan minister często mówi, że w tej perspektywie ograniczono budżet na rolnictwo wszystkim krajom Unii Europejskiej. No i zgodzimy się z tym. Ale dlaczego, panie ministrze, zmniejszono Francji 1,7%, Niemcom 8%, Wielkiej Brytanii 2,7%, Rumunii 4,5%, a Polsce, uwaga drodzy państwo, 12,8%, prawie 13%, liczone w cenach stałych, panie ministrze. Polsce, która miała do tej pory i tak mniejsze środki.
Projekt ustawy budżetowej na 2014 rok trafi do dalszych prac, zdecydowali posłowie. Wcześniej Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za wnioskiem opozycji o odrzucenie projektu zagłosowało 200 posłów, 232 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie poprzedziły krytyczne wypowiedzi posłów opozycji. Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że rząd przedstawił projekt, który jest ewidentnie niezgodny z konstytucją, ponieważ zaliczył do niego dochody, co do których nie ma nawet projektu ustawy w Sejmie.
A chodzi o bardzo duże pieniądze, o 23 miliardy złotych, ponieważ zmniejszyliście koszty obsługi części krajowej długu publicznego o 8 miliardów i o 15 miliardów dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bez tej operacji, a więc bez sięgnięcia garścią po pieniądze z OFE, byście musieli przynieść tutaj projekt ustawy budżetowej z 70-miliardowym deficytem. A tego, jak rozumiem, nie zaakceptowałyby przemożne rynki. Dlatego łamiecie konstytucję i przynosicie budżet z zaliczeniem dochodów, co do których jeszcze nie ma ustawy.
Poseł Jacek Bogucki pytał, jak pracować nad budżetem, w którym przez dwa kolejne lata deficyt budżetowy ma być najwyższy w historii Polski.
I to w roku, w którym pan miesiąc temu ogłosił koniec kryzysu, a minister Rostowski to poszedł nawet dalej, powiedział, że ten kryzys stał u drzwi, walił do bram, a własną piersią minister Rostowski ten kryzys powstrzymał. Przecież to jest kpina z Polaków. Jak pracować nad budżetem, którym dla zrównoważenia finansów, dla obniżenia wskaźników zadłużenia zapisano środki na przyszłe emerytury. Zabrano przyszłe emerytury po to, by ratować budżet roku 2014.
W piątek ruszyły konsultacje społeczne w sprawie zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Propozycja rządu przewiduje, że każdy sam zdecyduje, czy chce przekazywać składki emerytalne do wybranego OFE, czy do ZUS na specjalne subkonto. Osoby, które zostaną w funduszu, będą przekazywały do niego składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. Profesor Leokadia Oręziak podkreśla, że ważne jest, aby teraz ludzie dowiedzieli się, jak niekorzystne jest to dla nich rozwiązanie, uzależnienie części emerytury od ryzyka na rynku finansowym.
Zatem potrzebna by była jakaś forma współpłacenia, czyli tej dodatkowej. I tutaj nie wiem, czy jest jakaś nadzieja na to, żeby to było prowadzone, ale przynajmniej te osoby, które w OFE pozostać, muszą mieć świadomość, że ich decyzja niesie ogromne konsekwencje dla finansów publicznych państwa i dla nich samych, bo w efekcie tak, z jednej strony przekażą pieniądze do gry na giełdzie, a z drugiej strony ucierpią na skutek wyższych podatków i tego, że powiedzmy w ich mieście zostanie zlikwidowany ostatni szpital. No bo przecież z czego wziąć te pieniądze, żeby szły do OFE? One będą dalej szły i to bardzo duże pieniądze. Zatem im mniej osób w OFE zostanie, tym lepiej.
Ekspert dodaje, że to, iż ten system będzie dalej podtrzymywany, wynika jedynie z ogromnej presji towarzystw emerytalnych na rząd.
To rozwiązanie, jeśli uda się go wprowadzić w życie, to będzie raczej krótkotrwałe. Tak przypuszczam, że następny rząd czy rządy doprowadzą do faktycznej likwidacji OFE, bo jest to system przede wszystkim krzywdzący przyszłego emeryta, więc nie ma sensu go utrzymywać. W imię czego byśmy się mieli poświęcać? Towarzystwa emerytalne mają prawo przez dziesięciolecia co miesiąc pobierać sobie opłaty, mimo że one w tej ustawie proponowanej będą zmniejszone o połowę, ale tak to już to będą dalej miliardy.
Finanse publiczne i zmiany w OFE były w piątek tematem rozmów prezydenta Bronisława Komorowskiego, który rozmawiał z byłym premierem Jerzym Buzkiem. Według obecnego eurodeputowanego PO propozycja rządu dotycząca zmian w funkcjonowaniu OFE jest szkodliwa dla polskiej gospodarki. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o ustawie o swobodzie działalności gospodarczej może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. W piątek dokument przyjął Sejm. Przed głosowaniem odbyła się jednak burzliwa dyskusja. Poseł i profesor Józefa Hrynkiewicz zadała pytanie premierowi, jak mówiła na prośbę członków Trybunału Konstytucyjnego. Pytała, jakie działania zamierza on podjąć, aby przeciwdziałać powszechnym praktykom, gdy ustawa jest wnoszona do Sejmu za późno, a na dodatek jest niedopracowana. Donald Tusk nie odniósł się jednak do problemu. Mówił, że nie otrzymał informacji od Trybunału Konstytucyjnego o tego typu sprawach.
Taka praktyka narusza reguły stanowienia prawa. Jest lekceważeniem społeczeństwa, ośmieszaniem Sejmu. Czy chodzi tutaj tylko o przepuszczanie przez maszynkę sejmową ustaw? Nie liczy się tu żadna reguła stanowienia prawa. Nie ma czasu na jakąkolwiek analizę, na zbadanie skutków, na powiązanie z innymi ustawami. Trybunał nie jest w stanie rozpatrywać z powodu nawału błędów merytorycznych, formalnych, prawnych, ustaw, które zgłaszamy, szczególnie tych ustaw, które są bardzo ważne dla społeczeństwa w obszarze spraw społecznych. Proszę pana premiera o odpowiedź w tej sprawie.
Dziękuję. Ponieważ zarzuty mają bardzo poważny charakter, oczywiście zwrócę się do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o informację w tej kwestii, ale wydaje się taką kwestią elementarnej przyzwoitości, aby pani poseł potwierdziła, czy rzeczywiście sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jacy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, tego typu upoważnienie pani poseł da.
Profesor podkreślała, że opinie pochodzą ze sprawozdań Trybunału Konstytucyjnego, a także z rozmów z sędziami Trybunału, którzy krytycznie odnoszą się do jakości stanowionego prawa. Poseł Czesław Hoc, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, poprosił o zwołanie Konwentu Seniorów, by, jak powiedział, rozstrzygnąć niepokojące działania. Jak mówił, nawet biuro prawne wytknęło posłom, że pracują wbrew dobrej praktyce legislacyjnej.
Tak, ustawa jest godzin na godziny przyjmowana, tak ważna ustawa, która rzeczywiście niczego nie wnosi, bo to naprawdę daje przyzwolenie albo rozkaz, jak to woli, dla naczelnego strażaka kraju, czyli ministra zdrowia, do kopania kolejnej studni, kiedy się system ochrony zdrowia pali. Pacjenci w nocy stają zapisywać się do specjalistów samego rana. Następnie szpitale, brakuje limitów. Każdy pacjent co czwarty odchodzi od okienka aptecznego, bo nie stać go za zapłacenie drogich leków. I w tym momencie aneksujemy umowy do 2014 roku, czyli petryfikujemy złe rozwiązania w systemie ochrony zdrowia. Nie będziemy legitymizować utrwalania złych nawyków i złych praw.
Po konwencie seniorów marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała, że otrzymała od prezydium legitymację, aby sytuację wyjaśnić i ewentualnie po sprawdzeniu stenogramu wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii. W projekcie wezwano rząd i dyplomację do działań m.in. w Unii Europejskiej na rzecz obrony chrześcijan. Projekt uchwały autorstwa posłów PiS jednogłośnie przyjęła Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Poparcie dla ustawy wyraziło również polskie MSZ. Pracownicy południowego zakładu PKP Cargo w Nowym Sączu obawiają się, że stracą pracę po przekształceniach w spółce i zapowiadają strajk głodowy, o czym poinformowali podczas konferencji prasowej. Kolejarze nie zgadzają się z decyzją zarządu, który zamierza połączyć Śląsko-Dąbrowski Zakład w Katowicach z południowym zakładem w Nowym Sączu, z likwidacją tego ostatniego. Utratą pracy zagrożonych jest kilkaset osób zatrudnionych w zakładzie południowym od Nowego Sącza przez Stróże po Tarnów. Leszek Pajda, przewodniczący Solidarności w południowym zakładzie PKP Cargo w Nowym Sączu, nie wyklucza, że kolejarze rozpoczną głodówkę.
Jest to bardzo prawdopodobne, chyba że wycofają się z takich pomysłów łączenia zakładów. Myśmy taki strajk już parę lat temu robili po prostu. Kładą się ludzie, no i ogłaszamy tak pracodawcy, że jeśli nie spełni naszych warunków, no to składziemy się i głodujemy. No. Musimy jeszcze komisję zwołać, no i dopiero wtedy możemy podjąć taką uchwałę i postanowić o strajku. Ja myślę, że to w następnym tygodniu powinno być.
Pracownicy fabryki autobusów w Sanoku protestowali przed siedzibą byłego właściciela w Krakowie firmą Sobiesław Zasada, spółka akcyjna. Sąd w Krośnie ogłosił już upadłość firmy. Od czerwca pracownicy nie otrzymali jeszcze wynagrodzeń. W zakładzie pracowało blisko 500 osób. Związkowcy zarzucają byłemu właścicielowi złe zarządzanie firmą i zapowiadają złożenie zawiadomienia do prokuratury. Tadeusz Majchrowicz, szef regionu podkarpackiego Solidarności, podkreśla, że jest jeszcze szansa na uratowanie zakładu. Obecnie majątkiem zarządza syndyk. Upadek zakładu spowoduje lawinowy wzrost bezrobocia w Sanoku, które już teraz wynosi około 20%. Jeśli firma upadnie, to pracownicy wraz z rodzinami, czyli około 2000 ludzi, mogą znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji, stwierdził.
Nazywamy rzeczy po imieniu. Tam następowało rozkradanie majątku. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnią niedzielę, w niedzielę to dziwne, dwa autobusy miały wyjechać z firmy dzięki związkowcom Solidarności, którzy zablokowali bramę łańcuchami, zastawili samochodami. Nie wyjechały. One już były przygotowane do wyjazdu rzekomo własności Sobiesława Zasady. Jeżeli tak, to dlaczego nie wyjechały w piątek albo w poniedziałek? Tylko w niedzielę około 10. Tak jak obiecałem to związkowcom, na pewno złożymy doniesienie do prokuratury, na pewno organy ścigania się tym zajmą i wyjaśnią, czy wszystko było tak do końca legalne.
Autosan jest jedną z najstarszych fabryk w Polsce. Początek jej istnienia sięga 1832 roku. Od 2001 roku firma projektuje i produkuje elementy pojazdów szynowych, zwłaszcza nadwozia szynobusów i tramwajów. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przewidziano dla zakładu dofinansowanie. Nie wiadomo jednak, czy do tego czasu firma nie przestanie istnieć. 21 października Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosi wyrok w sprawie skargi katyńskiej. Trybunał oceni, czy po 1998 roku rosyjskie władze przeprowadziły rzetelne śledztwo katyńskie. Wyrok będzie ostateczny. O terminie ogłoszenia wyroku poinformował profesor Ireneusz Kamiński, współautor argumentacji prawnej przedłożonej Trybunałowi, jeden z pełnomocników krewnych ofiar zbrodni katyńskiej. Mecenas mówi, że wyrok zapadł już 5 września.
Trybunał po 5 września pracował jeszcze nad ostateczną redakcją. Pewni sędziowie być może załączyli zdania odrębne bądź zdania tak zwane równoległe, czyli wskazujące na potrzeby użycia innej argumentacji niż ta, która znajduje się w wyroku. Zatem wyrok już jest, wyrok powstał i jeszcze tydzień cierpliwości.
Organizacja do spraw zakazu broni chemicznej, której inspektorzy prowadzą w Syrii misję mającą na celu zniszczenie arsenału chemicznego w tym kraju, została tegorocznym laureatem pokojowej Nagrody Nobla, poinformował norweski Komitet Noblowski. Mająca siedzibę w Hadze organizacja jest organem wykonawczym konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła w życie w 1997 roku. Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, mówi, że wybór laureata, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi latami, jest racjonalny i wspiera pokojowe działania w Syrii, o które apelował Ojciec Święty Franciszek.
Jest to nagroda zgroda zachęcająca do tego, ażeby poddać ryzyko używania broni chemicznej pod międzynarodową kontrolę. Jest to jakiś rodzaj też zaproszenia wszystkich państw, które nie są jeszcze członkami tej organizacji, do tego, ażeby do niej wstąpiły, gdyż wtedy państwa członkowskie tej organizacji są pod nadzorem inspektorów międzynarodowych. Przypomnijmy, że Syria nie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Zwalczania Broni Chemicznej i jest to niewątpliwie też gest w stosunku do rządu syryjskiego. Jest to dodatkowe zabezpieczenie całego procesu, który rozpoczął się w sierpniu tego roku apelem Ojca Świętego Franciszka o modlitwę i szukaniu pokojowych rozwiązań dla ryzyka eskalacji konfliktu w Syrii.
Zgodnie z planem zaakceptowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, całkowita likwidacja syryjskiej broni chemicznej ma się zakończyć do połowy 2014 roku. Zgodził się na to prezydent Syrii Bashar al-Assad. Nagroda zostanie wręczona 10 grudnia w rocznicę śmierci jej fundatora Alfreda Nobla. Do 328 wzrosła liczba ofiar katastrofy statku z uchodźcami koło włoskiej wyspy Lampedusa. W piątek ratownicy wydobyli z morza 17 ciał. Poszukiwania są kontynuowane. 8 dni po zatonięciu statku ratownicy i płetwonurkowie szukają ciał w rejonie wyspy. W czwartek ogłosili, że nie ma już zwłok na pokładzie wraku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.